Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor, a to 502 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj w duecie z Karolem Patynowskim, dyrektorem rynków regionalnych w firmie JLR. Cześć, Karolu.
Cześć, Wiktor.
Jesteś już po raz kolejny w moim podcaście i zawsze jak jesteś obecny, to dotykamy kwestii nieruchomościowych, tego co jakby nie było jest bardzo istotnym elementem otoczenia wielu, wielu branż, tym również branży, jaką jest sektor nowoczesnych usług dla biznesu. A skoro mam Ciebie tutaj dzisiaj przyjemność gościć, to tak sobie stwierdziłem, żeby dobrze było omówić, jak pierwsze półrocze roku 2021 wyglądało w obszarze nieruchomości. No i taki sobie dzisiaj wrzucamy temat do rozmowy. Co ty na to?
Jak najbardziej, możemy zaczynać.
No to zaczynamy. Co się działo w takim razie z takich najważniejszych rzeczy? Czy jakbyś mógł wyłapać ze swojego doświadczenia i swojego subiektywnego punktu widzenia jakieś najważniejsze fakty bądź ciekawostki z tego, co dotyczyło biur w pierwszym półroczu 2021 roku?
Ja myślę, że należałoby zacząć od dwóch podstawowych elementów. Popytowo-podażowego spojrzenia na to, jak rynek się kształtował. A mianowicie w związku z tym, że jakby pandemia cały czas trwa i ona różnymi falami powraca i pewnie jeszcze jakiś czas to będzie powracała, przekłada się to wyraźnie na gotowość najemców, klientów na podejmowanie długoterminowych decyzji. I to nie jest żadne zaskoczenie, to obserwowaliśmy w zeszłym roku, to również jest podtrzymane i w tym roku. Przekłada się to również na, porównując dane popyt po pierwsza połowa 2021 do pierwszej połowy 2020, popyt wyniósł około lekko ponad 500 000 metrów kwadratowych. Mniej więcej się to rozłożyło po połowie. Połowa w Warszawie, połowa z małym plusikiem w regionach wszystkich. Co daje tak naprawdę w regionach spadek o jakieś 21% w stosunku do poprzedniego roku i 26% spadku w Warszawie. W sumie to nie dziwi, bo tak naprawdę w zeszłym roku wchodziliśmy w pierwszy kwartał jeszcze bardzo, powiedzmy, rozgrzani z 2019 roku. W tym roku no jakby sytuacja pandemiczna od końcówki marca zeszłego roku powoduje to, co powoduje, czyli takie wstrzymywanie się z takimi długoterminowymi decyzjami najemców. Natomiast z punktu widzenia podażowego wygląda to w sumie jako naturalna konsekwencja jest taka, że deweloperzy, ci, którzy wystartowali budowę, budują. Ci, którzy mogli się wstrzymać z różnych powodów, niektórzy się wstrzymali i to przełożyło się na to, że aktywność deweloperów w całej Polsce jest nieco mniejsza niż w poprzednich latach. Dzisiaj w budowie znajduje się około 1,1 miliona metrów kwadratowych powierzchni biurowej, co w porównaniu do poprzednich lat takich mocno aktywnych deweloperów na poziomie 1,6, no między 1,5 a 1,7 powiedzmy. Więc tutaj też widocznie, wyraźnie widzimy ten spadek aktywności. I teraz jakie to ma przełożenie popytowo-podażowe? Ano takie, że w różnych miastach różnie się rozkłada ten popyt i podaż. Są miasta, gdzie buduje się całkiem sporo biurowców. To jest przykład na przykład Trójmiasta. Są takie miasta, gdzie powiedzmy, że chwilowo w roku bieżącym, przyszłym ta aktywność występuje, aczkolwiek jest na niższym poziomie niż występowała w latach poprzednich. To jest na przykład przykład Wrocławia. Są też takie miasta jak na przykład Warszawa, gdzie aktywność tak naprawdę nowych developmentów skupia się głównie na szeroko rozumianym centrum Warszawy, to znaczy ponad 80% tego, co się buduje i tego, co jest w ogóle w budowie, buduje się w szeroko rozumianym centrum, co będzie wpływało również na później na kierunki, na przechodzenie najemców pomiędzy poszczególnymi budynkami i na ich decyzje jakby biznesowe. Więc to są te takie elementy, które w pewien sposób na które należałoby spojrzeć w perspektywie 2021 i pierwszej połowy. To, co na pewno nie jest dużym zaskoczeniem, to jest wysoki poziom podnajmów, o których pewnie już wspominałem i ja, i pewnie moi koledzy z branży. Znaczy, cały czas jest dosyć duża oferta podnajmów na rynku. One częściowo cieszą się powodzeniem, częściowo nie, no bo jakby wynika to ze specyfiki podnajmów. Nie zawsze nowy najemca jest w stanie wpasować się w obecny układ powierzchni. Natomiast żeby to nie brzmiało tak, powiedzmy, pesymistycznie, bo tak mam wrażenie, że tak zabrzmiewa, chciałbym też skupić się na takiej warstwie, powiedziałbym, tego, jakie są obserwowane przez nas obecnie nowe, może nie nowe, ale symptomy albo nasze obserwacje ostatnie. Nawet jeżeli nie przekłada się to jeszcze dzisiaj na twarde dane liczbowe, to my już widzimy, że tak naprawdę od drugiego kwartału, w zasadzie od pierwszego kwartału, ale od drugiego bardziej, jest dosyć duża nowa liczba nowych, powiedzmy, projektów, zapytań ofertowych na rynku. Najemcy chcą rozmawiać, przygotowują się do decyzji biznesowych, takich długofalowych. Ci najemcy, którzy w zeszłym roku, powiedzmy, podejmowali decyzje takie na przetrzymanie na rok, na pół roku, bo to różnie bywało, oni wracają i teraz chcieliby podjąć taką bardziej zbudowaną, świadomą decyzję na najbliższe lata. I faktycznie my widzimy, że tych projektów jest więcej, więcej się dzieje i spodziewamy się, że w najbliższych miesiącach faktycznie one będą miały szansę się zakończyć podpisanymi umowami najmu. Nie tylko nowymi, bo wciąż widzimy jednak duży udział tak zwanych renegocjacji, czyli pozostania w obecnych siedzibach. I czy to zmniejszenia powierzchni, czy to powiększenia powierzchni, bo to też różnie bywa, ale zdecydowanie te renegocjacje to jest coś, co widzimy i obserwujemy od zeszłego roku. Jakbyś sobie spojrzał na listę 10 największych transakcji, które się wydarzyły w ostatnich miesiącach, to 7 z nich to będą renegocjacje, a 3 to będą, powiedzmy, nowe umowy.
Okej. No to całkiem niezły taki przegląd, żeś tutaj wrzucił od razu na dzień dobry, na otwarcie. Ale to wiesz co, to ja bym dotknął jeszcze tego, czym się de facto w tej chwili ci najemcy, niezależnie od tego, czy oni są na poziomie renegocjacji swoich powierzchni, czy też nowych, czym się kierują, jeśli chodzi o objętość, albo o obszar, albo o wielkość biura. Czy wy widzicie, że jest jakiś trend typu, że te biura w tej chwili są poszukiwane raczej mniejsze, większe, czy to można w ogóle jakoś pogrupować, czy nie rysuje się żaden standard rynkowy co do wielkości biur, które w tej chwili są poszukiwane?
Tak naprawdę to pewnie mógłbym podać ci przykłady każdego podejścia, to znaczy i przykłady podejścia, w którym najemca potrzebuje dużo większej powierzchni i faktycznie decyduje się na nią. Przykłady firm, które mówią, zostajemy przy tym, co mieliśmy, będziemy się starali jakoś tam na razie albo przebudować, albo nawet na razie nie, będziemy obserwować, co się będzie działo i w przyszłości będziemy starali się lekko modyfikować układ naszego biura. Bo takie firmy, które mówią jasno i na dzień dobry, nie, zdecydowanie nasi pracownicy nie chcą wracać do biur. Nie czują się bezpiecznie albo z innych powodów jest im po prostu wygodniej pracować z domu. W związku z tym chcielibyśmy pójść w jakimś sensie im na rękę i chcielibyśmy rozważyć jednak zmniejszenie powierzchni biurowej. Myślę, że takie najczęściej pojawiające się stwierdzenia odnośnie zmniejszenia biura to jest pomiędzy 20-30%. To jest najczęściej. Oczywiście zdarzają się ekstrema, w których ktoś twierdzi, że powinni skasować całkiem biuro, aczkolwiek to jakby ja bym to rozłożył, że takie decyzje mają bardzo różne warstwy. Jedna warstwa to jest taka stricte, co pracownicy by sobie życzyli i chcieli, co menadżerowie sądzą na ten temat. Tutaj przechodzimy już tak trochę w kierunku chyba bardziej mentalnego podejścia i przygotowania w ogóle do pracy, czy to zdalnej, czy to w ogóle z pracy z biura. No i trzecia rzecz, tak naprawdę efektywności pracy narzędzi, które miałyby prześledzić i stwierdzić, czy faktycznie ta praca z domu na dłuższą metę jest tak samo efektywna, jaką była praca z biura. Ja na ten temat mam swoje pewne obserwacje, które również są potwierdzone danymi, które zbieramy z wywiadów od różnych naszych klientów. Tak, no ciekaw jestem twojego zdania, Wiktor, też, bo ty też masz pewnie takie swoje obserwacje z życia, z różnych kręgów. Co ty na ten temat myślisz, zanim ja uchylę rąbka tajemnicy?
Ja ci powiem, że ja mam takie wrażenie, że my żyjemy troszeczkę w dwóch jakby scenariuszach komunikacyjnych, bo z jednej strony słyszymy oczywiście, że te wszystkie potrzeby pracownicze albo komunikaty typu, że wygodniej w domu, bezpieczniej w domu, boję się transportu miejskiego i tak dalej, i tak dalej. I tutaj oczywiście pracodawcy szukają różnego typu rozwiązań na to, tak, żeby móc sprostać oczekiwaniom, ale z drugiej strony powiem tak, że rynek jednak komunikuje, że jest widoczny spadek performance'u, że też użyję takiego anglojęzycznego słowa, wśród niektórych grup pracowniczych. To nie jest jakby zasada dotycząca wszystkich pracowników, to nie ma nawet jakoś przypisanego tego do konkretnych branż albo do konkretnych dziedzin pracy czy też stanowisk pracy. Natomiast pojawiają się takie głosy, że niektórzy ludzie po pierwszej euforii i zaangażowaniu się w pełni do realizacji swoich zadań w środowisku domowym albo rozproszonym, jakkolwiek tego nie nazwiemy, to niestety im dłużej to trwa, tym spada ta efektywność pracy. No a to przekłada się już na wyniki działalności konkretnych firm. Tak jak powiedziałem, nie ma tutaj zastosowania jakaś konkretna branża albo konkretna firma. Tu po prostu są trendy, które zaczynają być widoczne i niektórzy menedżerowie, zdając sobie z tego sprawę, zaczynają kombinować, w jaki sposób moglibyśmy jednak powracać albo do bardziej hybrydowego modelu pracy, ale z większym zaangażowaniem pracy w środowisku biurowym, albo w ogóle do pełnych powrotów do biur. To są takie obserwacje, które ja mam z ostatnich tygodni, to są wręcz tygodnie od czerwca począwszy przez lipiec i początek sierpnia. No a co tam tobie się po głowie?
No i właśnie, i muszę przyznać, że ja mam dokładnie takie same obserwacje i tak jak mówię, to nie jest tylko moja obserwacja jako taka, tylko to jest szersza obserwacja jakby naszego zespołu, kolegów, koleżanek, ale też obserwacje naszego oddziału, który bada po prostu środowisko pracy u naszych klientów w różnych sytuacjach. Oczywiście okres wakacyjny też należałoby troszeczkę wyjąć z takiego badania, no bo jakby on nie jest reprezentatywny, natomiast absolutnie zgadzam się z tobą, że i myślę, że o tym rozmawialiśmy nawet w zeszłym roku, chyba po wakacjach, że ten pierwszy zachwyt przejścia do pracy z domu był bardzo duży i każdy mówił koniec biur, okej. Natomiast ja sobie wtedy myślałem, poczekajmy, aż ta sytuacja się przedłuży trochę, bo tak naprawdę nie wiemy, z czym się mierzymy. Nikt z nas nie doświadczał czegoś takiego, całej pandemii, w związku z tym poczekajmy. I teraz to się wydaje powoli sprawdzać, to znaczy my też ostatnio mieliśmy takie badanie, jeden z klientów też jakby nie będę mówił o kogo chodzi, ale zanotował bardzo mocny spadek produktywności i to nie jest jakby jeden przypadek, tutaj był jakby taki w nieco większej skali, natomiast takich przypadków jest więcej i to jest nie tylko kwestia produktywności, ale też liczby błędów, które pracownicy robią, spadku motywacji i tak naprawdę tutaj jest też znowu taka komunikacja na dwóch poziomach. Z jednej strony pracownicy cały czas upierają się, że chcą pracować z domu, bo to jest wygodne. Nie wiem, czy to chodzi o to, że w komunikacji miejskiej jest niebezpiecznie, czy chodzi o coś innego, może po prostu jest wygodnie i ja to absolutnie rozumiem, a z drugiej strony masz do czynienia z menadżerami, którzy są z kolei przepracowani, bo oprócz tych wszystkich obowiązków, które mieli do tej pory, dołożono im w sumie w sposób naturalny, albo dołożyli sobie taki element związany z pracą, z koordynowaniem zespołu rozproszonego. I to są wyzwania, które są szalenie trudne, bo tak naprawdę mało osób miało z tym do czynienia. Technologia, rozwój technologii, to jest wszystko fantastyczne i to jest Boży dar, który powinniśmy wykorzystać. Ale jednocześnie oni poza swoją taką normalną pracą dokładają ten element koordynacji, współpracy ze swoim zespołem. Każdy jest gdzie indziej I to jest szalenie, to jest po prostu wyzwanie. Pracownicy z kolei jeszcze, oprócz tego, że im się po prostu, oni chcą pracować z domu, to jednocześnie mają ochotę na kontakt z ludźmi. Niekoniecznie kontakt z ludźmi w biurze, ale mówię, że są takimi, no jesteśmy osobami społecznymi, więc mamy ochotę integrować się i ta integracja, myślę, że też w dłuższej perspektywie, jeżeli nie możemy się spotykać, nie możemy jej pielęgnować i nie możemy jej wzmacniać, ona też siłą rzeczy troszeczkę się osłabia.
No, to prawda, ale zostawmy na razie te wątki, nazwijmy to socjalne, HR-owe troszeczkę z boku. Wróćmy sobie z powrotem na obszar nieruchomości. Mamy pewien zarys, widzimy tutaj to, co słyszymy, to, co żeś tam tutaj przed chwileczką przytoczył. Ja mam takiego konika od ostatnich ładnych kilkunastu miesięcy, którym są biura serwisowane i biura coworkingowe. Jak ten segment rynku nieruchomości w pierwszej połowie 2021 roku według Was wyglądał? Widzimy, że to jest większe zainteresowanie tego typu usługami, czy też stabilnie ta sytuacja wyglądała? Może wręcz odejście i o czym innym myślą nasi potencjalni najemcy bądź wykorzystujący tego typu przestrzenie?
Mieliśmy taki przykład w zeszłym roku, kiedy faktycznie mniejsze firmy zaczynały wracać do biur, do ludzi i właśnie w dużym stopniu do biur serwisowanych. Pierwsza połowa roku myślę, że pokazuje wzmocnienie tego trendu. Nie nazwałbym tego absolutnie ucieczką. Jest wzmocnienie powrotu czy przejścia jakby do biur serwisowanych i widzimy takie trendy. Co więcej, myślę, że operatorzy też to zauważyli, bo wszystkie projekty, może nie wszystkie, ale projekty związane z ekspansją tychże centrów w zeszłym roku w wielu przypadkach były wstrzymywane albo opóźniane. To, co się wydarzyło w pierwszej połowie tego roku, to widzimy, że kilku operatorów odnowiło jakby swoje projekty poszukiwawcze nowych centrów, co oznacza, że jakby no centra mają się dobrze, skoro zaczynamy myśleć o tym, że jednak chcielibyśmy uruchomić kolejne, które też musielibyśmy jakoś zapełnić, więc wydaje mi się, że to jest taki, pojawia się, czy pojawił się na rynku, nie tylko wśród operatorów elastycznych, ale również jakby najemców, taki ostrożny optymizm, że jednak chcemy spotykać się, chcemy pracować razem i że to ma sens.
A te poszukiwanie tych nowych centrów flexowych, tak to nazwijmy, to Warszawa czy raczej rynki regionalne?
Ja bym powiedział, że raczej rynki regionalne nawet. W kilku przypadkach i mówimy i o Trójmieście, i o Katowicach, i o Poznaniu, więc jakby tak, rynki regionalne na pewno, ale Warszawa też, więc jakby tutaj są takie rynki, gdzie jakby ich nie ma, natomiast myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że ten optymizm wrócił. Zobaczymy, czy jakoś na jesieni on się nie podłamie. Natomiast myślę, że tak, wróciło i z optymizmem patrzymy na najbliższe miesiące.
I domyślam się, że to raczej większa aktywność tego typu jest w większych ośrodkach miejskich. A im mniejsze miasto, tym troszeczkę mniej i pewnie większa aktywność jest wśród nie pojedynczych nowych jakby tworów, tylko raczej tych sieciowych, czyli tych, które już mają kilka...
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie okay. Tak. To nie są nawet nowe wejścia, tylko raczej wzmocnienie sieci już działającej w Polsce po to, żeby wykorzystać też efekt skali i korzystać jakby z tych samych klientów. Możemy oferować usługi w różnych miastach.
Okej, dobra. Biura serwisowane charakteryzują się tym, że dają możliwość wynajmowania biur tam od kilku miesięcy do okresu około roku czasu, czasami jak jest coś dłużej to super, to już jest w ogóle jakaś ekstra oferta dla takiego biura serwisowanego. I to jest jakby jedna strona medalu, a drugą jest standardowy najem, czyli w tych nazwijmy to tradycyjnym modelu, który od wielu, wielu lat funkcjonował. Jaki w tej chwili jest przeważający okres najmu powierzchni w takich tradycyjnych biurach? Czy to nadal jest pięciolatki i czy raczej krótsze okresy czasu?
Ja myślę, że tak. Cały czas jest to pięciolatka, natomiast musimy pamiętać o tym, że to zawsze był pewien rozdźwięk delikatny pomiędzy renegocjacjami w istniejących budynkach, a podpisywaniem umów najmu w nowych obiektach.
Weźmy te nowe, dobra? Weźmy te nowe, bo renegocjacje to ja sobie zdaję sprawę, że one żyją
zupełnie innym życiem. Są nieco krótsze, mogą być krótsze.
Tak. Ale weźmy nowe.
Jeżeli mówimy o nowych, to zdecydowanie cały czas to jest minimum 5 lat i tutaj myślę, że ze świecą szukać takiego dewelopera czy gracza, który zgodziłby się na krótszą umowę, bo to jest jednak duża inwestycja, to są jednak duże zobowiązania, to jest kredyt, to jest bank finansujący i jakby cała masa zależności, która powoduje, że przy krótszych umowach to po prostu czasami się nie spina. Więc cały czas 5 lat, natomiast tylko pamiętajmy o tym, że tych umów jest chwilowo nieco mniej, ale nawet jeżeli jest ich mniej, to my widzimy cały czas, że to są umowy również nieco dłuższe, czyli to, co obserwowaliśmy jeszcze w 2019 i wchodziliśmy w 2020, naprawdę duże organizacje chętnie patrzą i to również wynika jakby z dużych nakładów inwestycyjnych wymaganych na wykończenie tych powierzchni w infrastrukturę teletechniczną i tak dalej, i tak dalej. W ogóle z wyzwaniem związanym z przeniesieniem się do innej lokalizacji, że to jednak umowy siedmioletnie stają się momentami standardem nowym, okay. A i zdarzają się dziesięcioletnie. Natomiast tak jak mówię, dzisiaj w okresie, kiedy jeszcze nie ma odbudowanej takiej pewności na temat tego, co się wydarzy w przyszłym roku, to tych umów jest jeszcze nieco mniej. Natomiast pewnie to wróci, tylko jakby musimy chwilę zaczekać i ten rynek musi się odbić i tak naprawdę ta świadomość i pewność siebie, że strategia biznesowa jest należycie opracowana na najbliższe 2, 3, 4 lata, 5, będzie skutkowała dłuższymi umowami. Natomiast okay. Dzisiaj wciąż przy renegocjacjach to jest niekoniecznie 5 lat.
No ja się domyślam, bo to łatwiej jest pójść na rękę nawet troszeczkę temu, kto u ciebie zostaje, zostawił ci już trochę grosza na twoim budynku, no to przecież możemy tutaj pobawić się w zupełnie inne relacje. Natomiast tak, no mnie interesowało to tak jakby wchodzenie zupełnie na nowe obiekty, tak? No bo to jest niezależnie od tego, czy ktoś się przenosi na zupełnie nowy obiekt, czy jest pierwszy raz nogą w Polsce i wchodzi tam gdzieś. Dobra, to okej, to mamy to za sobą. Wiemy, że to jest 5 nawet do 7 lat czasami. A powiedz mi, a czy zmieniły się albo jakie są w tej chwili oczekiwania co do tych nowych powierzchni biurowych? Czy my nadal mówimy o open space'ach? Czy być może wracamy do gabinetówek, a być może jakiegoś miksa? No bo praca zdalna nas przyzwyczaiła mocno do pracy z monitorami, z kamerami i tak dalej. Czy teraz ci nowi najemcy, którzy wchodzą w budynki biurowe, pod tym kątem precyzują jakoś swoje oczekiwania, że te powierzchnie mają być jakoś specjalnie przygotowywane, czy jakoś inaczej?
Znaczy, ja już nie będę mówił na razie o oczekiwaniach takich biur, powiedzmy bezdotykowych albo prawie bezdotykowych, jeżeli mówimy o tych nowych biurach, oczywiście, które będą bezpieczne, które będą stwarzały odpowiedni well-being, komfort i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli mówimy o taki sam setup czy konfigurację biura, ja myślę, że wciąż jest mnóstwo firm, które nie przeszły z układu gabinetowego w kierunku open space'u albo open space'u z ludzką twarzą, jak ja to czasami mówię. I to, co na pewno widzimy, że w większym stopniu firmy otwierają się jakby na próbę stworzenia nowego biura, które z jednej strony będzie oferowało open space, ale z drugiej strony powierzchnie zamknięte. I tak naprawdę te konfiguracje przestrzeni zamkniętych do kolaboracji, na kole, haszów, jakbyśmy tego nie nazwali, to tak naprawdę bardzo nie odbiega od tego, co mieliśmy do czynienia jeszcze w zeszłym roku. Oczywiście dzisiaj te decyzje najemców są podejmowane albo oni chcą podejmować te decyzje już mniej na poziomie intuicyjnym, a bardziej na poziomie analizy danych i analityki. I to jest to, co chyba zmieniło się przez ostatnie powiedzmy 2 lata, że wcześniej było coraz większe zainteresowanie analizą związaną ze środowiskiem pracy, ale jeszcze tych przykładów było nieco mniej. Dzisiaj to jest praktycznie standard, bo każdy zaczyna od tego, żeby przebadać swoje biuro, oczekiwania swoich pracowników, menadżerów, złożyć to wszystko w jedną całość i wyciągnąć z tego wnioski, które miałyby odpowiedzieć na pytanie, jak nasze biuro powinno wyglądać. Więc ja bym powiedział, nie ma jakiejś rewolucyjnej zmiany, nie wiem, przejście z open space'u na gabinet albo odwrotnie, to bardziej chodzi o to, że wciąż jest rzesza najemców, którzy na przykład przy przechodzeniu do kolejnego biura zrobili po prostu kalkę tego, co było wcześniej. I teraz jakby zauważyli, że teraz to przestaje działać. W związku z tym zastanówmy się, co chcemy zrobić, żeby na nowo nasza organizacja była dopasowana, czy nasze biuro było dopasowane do naszej organizacji, do naszych obecnych potrzeb, ale też do przyszłych potrzeb, żeby to było elastycznie dopasowane do tego, co może jeszcze wystąpić w przyszłości. I nie mówię tutaj o pandemii, tylko po prostu o zmieniającym się sposobie pracy, bo siłą rzeczy on będzie się zmieniał, on się mocno zmienił dzisiaj, a za chwilę, kiedy firmy takie jak Google, które ogłosiło w Stanach, że może to nie była najbardziej pozytywna wiadomość, ale że może powinniśmy obciąć wynagrodzenia pracownikom, którzy pracują zdalnie z jakiegoś innego miasta i powinniśmy zachęcić w ten sposób albo zmotywować innych ludzi do przychodzenia do biura, to może to wpłynie również na jakieś nowe zwyczaje, których my jeszcze dzisiaj nie jesteśmy w stanie określić. I to jest ciekawy jakby ten komponent również tego, jak biura mogą się dalej rozwijać albo jak one będą wyglądać.
No, to ciekawe rzecz, o której mówisz. Ja rzeczywiście też się natknąłem na ten komunikat. Tam on został jakoś dodatkowo argumentowany, że akurat firma, o której wspominasz, ma taką politykę, że dostosowuje poziom wynagrodzeń do lokalizacji, z których pochodzą ci pracownicy albo z których świadczą pracę. I to jest ponoć stosowane przez nich na całym świecie. Jak to jest, to nie wiem, to tam oni sobie decydują.
Ja też nie wiem.
Ale potwierdzam ci, bo też już to słyszałem z różnych źródeł i niekoniecznie z tej firmy z kolorowym logo, że inne mają być zasady pracy dla ludzi, którzy na stałe decydują się pracować zdalnie, a inne dla tych, którzy jednak pracują w modelu ofisowym, tak to nazwijmy. Mm-hmm. Za mało wiem, żeby się na ten temat jakoś mądrze wypowiadać, ale rzeczywiście jak się pojawia na rynku jakaś plotka, to coś za nią idzie, tak? Więc pewnie w niedługim czasie będziemy mogli trochę więcej mięsa w tym temacie mieć, nad którym będziemy mogli się pochylić i sobie dyskutować. Słuchaj, Karol, ty generalnie odpowiadasz za rynki regionalne. No to nie byłbym sobą, gdybym nie zadał jakiegoś pytania w odniesieniu do tych rynków regionalnych. Mniej więcej już nam tu nakreśliłeś, co się działo w pierwszej połowie roku 2021, ale rzućmy okiem w przyszłość, na zamknięcie tego roku. Myślisz, że który z rynków regionalnych w Polsce będzie najbardziej dynamicznym, albo może być najbardziej dynamicznym, jeśli chodzi o zarówno przyrost nowych biur, jak i ich zagospodarowanie?
Wiesz co, myślę, że trudno byłoby tutaj spekulować, bo ja mógłbym swój szacunek bazować dzisiaj na projektach, i teraz mówię o stronie popytowej, na projektach, które wiemy, że jakby są na rynku, ale my tak naprawdę nie mamy pewności, czy te decyzje skończą się w tym roku. I to jest jakby obiektywna rzecz, która, co może się wydarzyć? No może się wydarzyć, że jedna czy inna firma po prostu nie będzie gotowa do podjęcia tej decyzji w tym roku i wówczas jakby popyt na danym rynku przeciągnie się na inny rok. Więc nie będę spekulował akurat w tej kwestii. Myślę, że to, co jest, będzie łatwiejsze do chyba...
Wiesz co, to poczekaj, to ja ci wejdę w zdanie i to odwrócę to moje pytanie. Mhm. Bo ja sobie zdaję sprawę, że w tej chwili w ogóle ciężko jest określić finalizację rozmów. Tak? To po prostu wygląda totalnie inaczej niż w latach przedpandemicznych i niektórzy nawet czekają do momentu fizycznego pojawienia się w danej lokalizacji, żeby mogli podjąć takie decyzje. Ale niemniej jednak te rozmowy z konkretnymi lokalizacjami albo biorąc konkretne lokalizacje pod uwagę są toczone. To może pytanie zadam w ten sposób. W których miastach jest w tej chwili najwięcej prowadzonych rozmów? Niezależnie od tego, czy one się zaraz sfinalizują nam w tym roku, czy też nie. Czy widzisz jakieś miasto bądź grupę miast, które wyraźnie są w większym zainteresowaniu potencjalnych nowych graczy? Czy ten ruch jest równomiernie rozłożony po całym kraju, po miastach regionalnych.
No nie, to tak. Zdecydowanie ten ruch nie jest równomiernie rozłożony. Myślę, że większa aktywność po stronie najemców jest obserwowana z jednej strony w Warszawie, z drugiej strony Kraków, Katowice, Trójmiasto. W nieco mniejszym stopniu jednak Łódź, Poznań, Wrocław. Tak bym pewnie to ustawił, dzieląc to powiedzmy na dwie grupy, aczkolwiek no nie chciałbym tutaj oczywiście wyznaczać takich ścisłych granic.
Jasne, jasne, ale właśnie o to mi chodziło, tak? Bo to na ogół tak jest, że możemy widzieć jakieś takie, nazwijmy to, bardziej żarzące się lokalizacje, gdzie jest trochę większy fokus obecnie chodzących ludzi po rynku. Dobra, a w takim razie może jeszcze z innego kąta, patrząc na ten temat, w których miastach w tej chwili powstaje najwięcej nowych projektów biurowych, czyli tych, które są w tej chwili budowane? Bo Warszawa, to ja wiem, że jest jeden wielki plac budowy, tak? To widać, ale tak się zastanawiam, jak to jest w miastach regionalnych.
Na pewno Trójmiasto już od paru lat ma taką dobrą średnią roczną przyrostu nowej powierzchni biurowej, więc to na pewno. Myślę, że w Krakowie mamy w tym momencie, w tym roku i w przyszłym lekkie obniżenie aktywności deweloperów, ale w 2023 to się odbije. W Katowicach na pewno mamy spory plac budowy, kilka, ale za to dużych projektów, które się budują, więc to na pewno myślę, że 2022 to będzie rekordowy rok dla Katowic ever. We Wrocławiu myślę, że ta aktywność deweloperów jest lekko obniżona w stosunku do poprzednich lat w tym momencie. No w Łodzi na pewno to też jest, powiedzmy, że plac budowy, gdzie sporo się dzieje od strony deweloperskiej i myślę, że w najbliższych latach, parę 2022-2023, będziemy mieli może nie wysyp, ale pojawienie się kilku nowych, interesujących projektów na tym rynku.
Okej, no dobra, czyli generalnie znowu im większe miasto, tym większy plac budowy.
To raz, ale też bardzo nierówno się rozkłada ta aktywność deweloperów na poszczególnych rynkach w różnych latach, bo na przykład jak popatrzysz sobie, okej, Warszawa jest placem budowy i to jest ciekawe, większość z tych projektów buduje się w okolicach szeroko rozumianego centrum, ale na przykład jak popatrzysz sobie na perspektywę za 3 lata, to się okaże, czy tam za 2 lata, że tych nowych inwestycji wszczynanych jest nieco mniej niż poprzednio, więc jakby tak naprawdę, jakby popatrzeć na to z wyprzedzeniem, to może się okazać, że w niektórych miastach może nawet spotkamy się z luką podażową.
No może tak być, ale nie jest to efekt właśnie pandemiczny, że takiego trochę trzymania ręki na pulsie, nie wiadomo co to będzie, ile to potrwa?
Absolutnie, absolutnie. Ale myślę, że od tego są działy z analizą ryzyka, żeby określić, czy to jest ten właściwy moment, że już ruszać, czy jeszcze chwilę, no bo jakby popyt, to jest gra popytu i podaży zawsze.
Słuchaj, to tak na koniec, taki mega mięsisty temat byśmy sobie wrzucili. Kasa, ile w tej chwili kosztuje metr kwadratowy, ale nie pod kątem jakiejś konkretnej stawki, bo ja sobie zdaję sprawę, że tu każde miasto się tym różni, tylko bardziej wahnięcia w stosunku do roku poprzedniego. Czynsze poszły w dół, czy utrzymały swój poziom?
Zrobię lekkie wprowadzenie do tego. My mówimy, że czynsze są ściśle skorelowane oczywiście z jakością budynku, z dostępnością ich i tak dalej, ale jakby to się przekłada na poziom pustostanów na danym rynku. Poziom pustostanów praktycznie na wszystkich rynkach od zeszłego roku wzrósł. Z wyjątkiem jednego przykładu, bodajże Poznań to było jedyne miasto, gdzie poziom pustostanów delikatnie się obniżył, natomiast na pozostałych rynkach mieliśmy do czynienia z ich wzrostem między 3 a 5% średnio. To jest dość dużo. I teraz co to oznacza? To oznacza, że presja ze strony najemców na czynsze jest zdecydowanie wysoka. Natomiast czy to oznacza, że faktycznie czynsze się obniżyły? Niekoniecznie. To znaczy czynsze bazowe za nowe powierzchnie prime'owe, ja bym powiedział, że może delikatna była korekta, ale zdecydowanie nie widzimy czegoś takiego jak gwałtowne obniżenie stawek. Na pewno jest duża presja najemców na negocjowanie pakietów zachęt, czy to jakichś budżetów na fit-out, czy to zwolnień z płatności czynszu. I tutaj faktycznie jest bardzo duża presja i tutaj landlordzi, wynajmujący, deweloperzy są nieco bardziej skłonni do ustępstw. I to można było obserwować w ostatnich miesiącach, ale znowu, nie mamy do czynienia z bardzo, bardzo gwałtownym obniżeniem tychże stawek. Bo tak naprawdę musimy pamiętać, że też te stawki przez ostatnie 10 lat w Polsce, one tak naprawdę były praktycznie płaskie. I tak naprawdę razem z tym, że ceny gruntów rosną, ceny jakby, może nie, koszty pracy rosną, koszty materiałów rosną, do pewnego stopnia jakby deweloperzy nawet akceptowali niższe marże, ale jakby no jest taki moment, kiedy jakby już nie możesz akceptować określonych cen. Natomiast na rynkach zagranicznych czynsze wzrastały na niektórych nawet o 100% w ciągu ostatnich kilku lat. I tam faktycznie to uderzenie pandemiczne było znacząco wyższe, bo tam jakby widzieliśmy, że stawki czynszów były bardzo płynne i szybko odbijały albo szybko były zbijane, bo to było uzależnione po prostu z gospodarką. U nas te czynsze są przez ostatnie 10 lat, powiedziałbym, dość stabilne.
No, czyli tak naprawdę lecą w dół, uwzględniając te wszystkie inflacyjne rzeczy.
Inflacje i tak dalej.
Tak. I tak dalej, i tak dalej. Tak, także i to nie ukrywam, że właśnie takiej odpowiedzi się spodziewałem, że tutaj raczej nie ma przychylności co do jakiegoś drastycznego obniżania cen, no bo one i tak naturalnie idą w górę, a przez dużą konkurencyjność na rynku, poprzez powstawanie nowych projektów budowlanych, siłą rzeczy, no nie ma tutaj zbyt dużej możliwości ruchu. A tutaj jeszcze taką jedną rzecz wrzuciłeś odnośnie tych benefitów, tak, i tych tam różnych rzeczy, które można sobie negocjować. No tak, ale to wszystko jest kosztem długości trwania umowy najmu, tak, czyli im więcej sobie wynegocjujesz, najprawdopodobniej musisz na dłuższy czas umowę podpisać, nie jest to tak?
Z reguły tak, ale nie zawsze. Zdarzają się pozytywne przykłady, kiedy naprawdę skala tych benefitów jest na tyle atrakcyjna, i nie wiąże się to ściśle z wydłużaniem umowy do na przykład 10 lat.
No to ciekawe, no to ciekawe. Dobra, Karol, słuchaj, stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie i taki przegląd tego, co nie tylko dotykało jakby pierwszego półrocza, jeśli chodzi o świat nieruchomości biurowych w roku 2021, ale też i trochę przyjrzenia się tej tematyce nieco szerzej, a wręcz nawet z pewnym puszczeniem oka w przyszłość, także zobaczymy, z czym nam się to wszystko będzie dalej składało. Także serdecznie, serdecznie Ci dziękuję. No i wchodźmy sobie dynamicznie w ten drugie półrocze roku 2021. Ja mam nadzieję, że powiązane z masowym wręcz powrotem do biur.
Ja też trzymam kciuki. Dziękuję Ci, Wiktor, i dziękuję Państwu.
Dzięki serdeczne.